Wracamy na antenę. Przypomnę, że są z nami byli żołnierze z klubu byłych żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych Czerwone Berety, Jacek Dziedziela, Leszek Mazurkiewicz, Remigiusz Klaus i Tadeusz Rudecki. To opowiedzmy o tym, jak to nowe życie teraz wygląda, bo panowie po latach pobytu jakby na emeryturze teraz skaczą ze spadochronem.
Chciałbym tutaj dodać, że pojęcie strachu, jak gdyby, na czym to polega? Polega to na czym, że wszyscy się boją. To nie jest kwestia bania się, tylko to jest kwestia opanowania strachu. To, co powiedział Tadeusz, my się musimy dostosować, dostroić i mieć to w głowie, żeby to wyskoczyć, bo wyskoczenie samolotu to wymaga pewnego przeszkolenia, pewnego już doświadczenia, bo wyskoczyć się wyskoczy, ale teraz co dalej? Patrzymy, czy jest czasza napełniona powietrzem, patrzymy, jak jest napełniona powietrzem, patrzymy, gdzie jesteśmy i kierujemy się w stronę zrzutowiska. I cały czas lądując, spadając na spadochronie do ziemi, musimy mieć w pamięci sprawę lądowania, bo lądowanie jest bardzo ważne, żebyśmy wylądowali bezpiecznie, żebyśmy nie wylądowali na kogoś, na coś i po tym wylądowaniu, żebyśmy mogli sobie dalej bezpiecznie być i żyć.
Skacze już 23 osoby, tak?
Teraz na operację w czerwcu jest zaplanowane 23 osoby. Na pierwszą operację mieliśmy 17 skaczących i plus jeden w tandemie. Na drugą operację mieliśmy 15 skaczących i na operację zeszłoroczną, bo były dwie, czyli desant po latach 3 i operacja jesienny liść, mieliśmy 30 skaczących. Także no jest to jakaś tam liczba osób, które wykonały skoki spadochronowe albo pierwszy raz, ponieważ dołączają do nas osoby, które nigdy też nie skakały. Na operacji jesienny liść mieliśmy taką ekipę właśnie młodych ludzi. Było widać zmianę w zachowaniu, znaczy na pokładzie samolotu część była byłych żołnierzy, a część nowicjuszy i opowiadali mi koledzy, że udzielała się ta atmosfera tego strachu, tych co pierwszy raz skakali w stosunku do byłych żołnierzy. Było ją czuć. Znaczy, my czujemy, że to tak właśnie jest. No i nie było to sympatyczne dla chłopaków, którzy mieli to doświadczenie. Tutaj należy nadmienić, że my jesteśmy żołnierzami z okresu, gdzie wojsko szkoliło się bardzo intensywnie i stąd nie obce są nam pewne zagadnienia. Działamy machinalnie, bo tak nas nauczono w wojsku. Gdyby ktoś nas zbudził w nocy i krzyknął przygotowanie do skoku, to pewno byśmy się wyprężyli i odskrzyczeli swoje 121, 122, 123 i pociągnęli za uchwyt. Więc no, to jest takie, że tak powiem, machinalne. To nas wyuczono i my to robimy automatycznie. Skoki spadochronowe jest tylko jeden z elementów naszego działania, bo jeszcze organizujemy treningi strzeleckie. Jeszcze część naszych klubowiczów, bo takich tak się nazywamy wewnętrznie, biega w maratonach, półmaratonach, biegach ulicznych. Teraz na przykład wybieramy się w czerwcu. Ten czerwiec jest bardzo taki tegoroczny, jest bardzo napięty programowo. Mamy zaproszenie od czechosłowackich spadochroniarzy i wybieramy się na marsz do ich bazy. Nawet sami Czesi prosili nas, żebyśmy przyjechali w mundurach, bo będziemy pierwszy raz, jak oni tą imprezę robią od nastu lat, pierwszy raz będą Polacy.
Czyli to można chyba tak połączyć, wyskoczyć ze spadochronem, następnie pobiec maraton i jeszcze po drodze trochę
Taka była natura nasza.
Bo ogólnie desant powietrzny działa na tej właśnie zasadzie. Skok spadochronowy jest tylko częścią, elementem przemieszczenia żołnierza na pole walki. Ta adrenalina podczas skoku, dlaczego spadochroniarze to taki waleczny, że tak powiem, związek taktyczny, bo ta adrenalina podczas skoku, jak się udzielała, to dla nas nie było przeszkód i nie było złych dróg. Dla nas dopiero zaczynała się wojaczka w momencie, gdy spakowaliśmy spadochron i trzeba było uderzyć, nie wiem, 100-200 kilometrów w celu wykonania jakiegoś zadania.
Więc... Panie Tadeuszu, to chyba tylko jeszcze wroga wam brakuje.
Szczerze mówiąc, nie brakuje, bo jak się rozumiemy, to zawsze jakiś wróg się znajdzie.
Ale nie szukamy.
My szukamy na siłę. Ja chciałem dodać do tego, że będąc w wojsku, my żeśmy przychodzili oprócz skoków jeszcze narciarstwo, wspinaczkę górską.
Nurkowanie.
Strzelanie do samolotów. W moim przypadku strzelanie do różnych celów naziemnych. Ja przeszedłem szkołę życia i jestem bardzo i dumny z tego i szczęśliwy, że mogę w dalszym ciągu po prostu...
Ale mam nadzieję, że nie zestrzelił pan żadnego samolotu.
Nie, to do takiego worka, który samolet ciągnął. Taki rękaw za sobą ciągnął i z takiej działka przeciwlotniczego ZU-23 z tego się właśnie strzelił.
Panowie, ale wy macie taką skłonność do takich ekstremalnych sportów, czy to wynieśliście po prostu z wojska?
Chyba, myślę, że to zostało i w dalszym ciągu jest to takie podejmowanie decyzji, jest to takie ad hoc, bez zastanowienia i słusznie.
Ale chyba coś w was też musi być, bo nie każdy żołnierz, tak mi się wydaje.
No nie, dlatego byliśmy selekcjonowani, wybierani przez wojskowe komendy zupełnie. Poza tym wydaje nam się, że żołnierzem spadochroniarzem trzeba się urodzić. To już tak zwanym granatem i pilocikiem przy kołysce. Więc tacy ludzie u nas są. Ustalmy, że przy naborze do stowarzyszenia jako członka klubu nie wszyscy u nas są. To znaczy część z naszych kolegów uważa, że wojsko dla nich było przerwą w życiorysie i nie chce już się z tym utożsamiać. Natomiast dla większości, znakomitej większości z nas, wojsko w dalszym ciągu jest tym wspomnieniem pozytywnym. Mimo tego, że czekaliśmy tego dnia, kiedy wyjdziemy do rezerwy, to jednak teraz powracamy do tego, że to był dobry kierunek i nawet niektórzy z nas żałują, że wtedy nie zostali w wojsku na stałe. Ale myślę, że to robi dobrze teraz na tą naszą działalność, którą próbujemy w jakiś sposób poradzić sobie z tym, co możemy na starość zrobić. Ja to mówię na starość, chociaż nie czuję się jeszcze też i stary, nie jestem jeszcze emerytem. Natomiast próbujemy to w tej formie takiej różnorakiej, bo tutaj jak pani Ania wspomniała, prowadzimy Muzeum Historii Wojsk Powietrzno-Desantowych. Zbieramy eksponaty, żeby przede wszystkim młodemu pokoleniu pokazać, jak wyglądała ewolucja umundurowania samych spadochroniarzy od 1935 roku, jak wojskowe spadochroniarstwo powstało w Polsce, do współczesności. I te mundury są na manekinach, w różnych konfiguracjach, że tak powiem, dioram. Są to jakieś dokumenty. Zdjęcia, ekwipunek, wyposażenie, więc myślę, że tutaj jak już nasz bunkier w pełni uzbroimy, że tak powiem, logistycznie i tak wizerunkowo troszeczkę, to będzie można to na własne oczy zobaczyć, bo do tej pory cały czas trwają prace takie remontowo-przygotowawcze. Natomiast też prowadzimy takie zagadnienie jak biblioteka spadochronowa. Zbieramy wszystkie podręczniki, instrukcje, książki, wspomnienia, wszystko o spadochroniarstwie, co zostało wydane w języku polskim oraz oczywiście woluminy zagraniczne, po to, żeby to też stąd tym hasłem uchronić od zapomnienia. Następnym projektem, to myślę, że tu Remek o tym powie, staramy się też i wyjść do młodzieży, ponieważ uważamy, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Może Remek o tym powie.
Znaczy tutaj któregoś tam dnia padł pomysł, żebyśmy utworzyli klasę powietrzno-desantową, na zasadzie klasy mundurowej, ale o jakimś tam specyficznym profilu.
Licealnej klasie,
tak? I uwieczniem tej nauki w szkole, w klasie jest skok ze spadochronem. Chcemy zaproponować młodzieży kursy narciarskie, wspinaczkowe, no kto będzie po prostu chciał, ale no mówię, no tutaj z tą młodzieżą troszeczkę jest problem, bo no nie każdy chce, nie każdy... Jakoś tak to idzie nam opornie, ale się staramy jakoś to te lody przerwać.
Panowie, jak dajecie sobie radę finansowo? Bo przecież chyba takie skoki kosztują. Tak. Pewnie nie trudno zachęcić młodzież do skakania, tylko trzeba za to zapłacić.
Tak, staramy, jesteśmy też w trakcie starania się o jakieś tam dotacje z ministerstwa, ale to jest, mówię, to jest na dalszą metę. Chcemy na razie pozyskać uczniów, no bo z tym jest największy problem.
To ja się zapisuję do waszej klasy.
Ja może jeszcze zwrócę się do pana Leszka, bo wcześniej mówiliśmy o tych traumatycznych przejściach i jesteście na to przygotowani w życiu. Pan Leszek w czasie służby wojskowej brał udział w manewrach pod kryptoninem Burza Październikowa. I to były wojska NATO kontra Układ Warszawski.
Tak, tak. Więc w 1965 roku w październiku odbyły się ćwiczenia. Udział w tych ćwiczeniach brały przedstawiciele armii radzieckiej, armii niemieckiej, armii czechosłowackiej, a Polskę reprezentowała 6. Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa pod dowództwem generała broni brygady Edwina Rozbirskiego. Udział tej dywizji polegał na tym, że wystartowało z Bemowa w Warszawie 134 samoloty, na których pokładzie było ponad 4130 żołnierzy. Urzucani byli żołnierze, sprzęt w postaci działu moździerzy, a jeszcze samochodów gazów 69. To wszystko było narzucane na spadochronach. po wylądowaniu tam mieliśmy za zadanie zdobyć lotnisko w Erfurcie. I po zdobyciu tego lotniska 60 chyba samolotów z Powidza wystartowało też tutaj i wylądowały na lotnisku w Erfurcie z ciężkim sprzętem. No, były to takie ćwiczenia. W każdym bądź razie te 134 samoloty to były AN-12, tak zwane Ukrainy. Każdy czterosilnikowy, 4000 koni mechanicznych na naftę lotniczą. I rzutowisko było za Erfurtem, więc te 4000 ludzi, żeby wyrzucić, to musiało być duże miejsca przygotowane do tego zlądowania. Więc samoloty nalatywały co 30 sekund. I jako ciekawostkę powiem, samoloty leciały z prędkością 350 km na godzinę. Skakaliśmy z tak zwanego spodogona i tu ktoś wyliczył, że 30 spodochroniarzy wyskakuje przez 17 sekund. Skakaliśmy na spodochronach wtedy D3M z tak zwanym, na opóźnienie 5-sekundowym z tak zwanym kapem, który no, powodował, że spadochrony się otwierały 5 sekund po wyskoczeniu. Więc jak wyrzucali z wysokości gdzieś 600 metrów, no to otwarcie było 350-400 metrów nad ziemią i wtedy już okazało się, że wiatr jest ponad 8 metrów na sekundę. I no to dosyć trudno było tam nawet z lądowaniem. Więc i masa tych ludzi, masa tego sprzętu.
Proszę. A dziś w każdym razie, panowie, nie ruszając się z miejsca, z jednej armii przeskoczyliście teraz do drugiej.
Ale tak jak powiedział pan Jacek jeszcze w rozmowie, że zauważyliście panowie zmianę mentalności, że to, co kiedyś wy odczuwaliście, to, co pan powiedział i nie tylko pan, bo i pan Remigiusz i pan Leszek, że ta służba była czymś, co was jeszcze dzisiaj fascynuje. A młodzi, to inne pokolenie, może to panu oddam głos.
To znaczy tutaj,
bo pan pięknie o tym powiedział.
Armia się zmienia. My byliśmy w wojsku w czasach, no, akurat mogę powiedzieć tu dekada lat 80., koledzy lata 60., to wtedy była inna armia, to była służba wojskowa, armia była wtedy potężna, tych ćwiczeń, zadań, szkoleń było bardzo dużo. No dzisiaj jak spotykamy się z żołnierzami, wojsko jest o tyle zmienione, po pierwsze, bo jest to armia zawodowa. Dziś dziwi nas brak służby wartowniczej na jednostce, dziwi nas brak ekip sprzątających własne miejsce zakwaterowania, bo robi to, nie wiem, firma sprzątająca, czy na przykład w niektórych miejscach brak stołówki żołnierskiej. No ale ta armia się zmieniła, bo armia dzisiaj jest, szczerze mówiąc, zakładem pracy. Ludzie przychodzą do pracy na godzinę 8 i o godzinie 16 wychodzą do domu. W weekend są tylko na koszarach służby i na tym to się kończy, więc to nasze postrzeganie wojska jest z tej perspektywy naszej służby. Było podchodzone inaczej. My mieliśmy tą przyjemność być w wojsku 720 dni. To my liczymy na te dni. To stąd to stare powiedzenie rezerwisty, ten centymetr, te wszystkie takie zależności, które żeśmy przechodzili. Przechodziliśmy tak zwaną falę, o której się też w naszych czasach mówiło, że jest...
To ja chciałam na koniec panów troszkę przepytać. Taki mały egzamin z przymrużeniem oka. Panowie, co ma żołnierz w spodniach?
Oj, to chusteczkę do nosa.
Chusteczkę do nosa. To co już chmury...
Nie. Przebień. Żołnierz w spodniach ma chodzić. I Lolita jest lufa.
Myślę, że takie kawały są z nowej generacji.
W moim przypadku dwóch. Bo...
Nie, jednolita.
Jednolita.
Czego nie da się zrobić w wojsku?
No, mówili o tym, że nie da się wywrócić hełmu na drugą stronę.
Brawo.
Ale nie jest to prawda, ponieważ już były przykłady, że...
Dało radę.
Co to jest kałuża?
Akwen wodny.
Bardzo dobrze. Druga część o niewielkim znaczeniu strategicznym. Jeszcze dodam. I do czego służy chlebak?
Jak sama nazwa mówi, chlebak służy do noszenia granatów, dlatego że w chlebaku granaty się chlebotą.
Brawo. Znałem tego.
To egzamin możemy uznać za...
W połowie.
Zaliczony jak najbardziej. Pięknie dziękuję za wizytę w Radiu Łódź. Mam nadzieję, że to nasze nie ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że po tych skokach czerwcowych przyjdą panowie i opowiedzą, co tam się działo. Jacek Dziedziela, Leszek Mazurkiewicz, Remigiusz Klaus i Tadeusz Rudecki. To klub byłych żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych Czerwone Berety, który powstał w Łodzi. I Anna Stańczyk, dziękujemy bardzo.
Dziękuję.